Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Rozmowy poświęcone kulturze, a z nami pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, publicystka naszego dziennika. Szczęść Boże, pani Temido.
Szczęść Boże Państwu.
I ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej. I właśnie od kultury to jest ta sekcja Rady. Witamy, księże profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
O kondycji mamy mówić kultury. Czy no, jest w kondycji takiej dobrej, powiedziałbym, olimpijskiej, zwłaszcza ta kultura w Polsce, czy też jeszcze do olimpiady wiele przygotowań. Ile dzisiaj, pani Temido, księże profesorze, jest kultury w kulturze?
Mówiąc o kulturze, temat jest bardzo szeroki. Właśnie powinno mówić się o kulturze w kulturze, ale w tej kulturze, w nazwy kulturze jest właściwie większość antykultury. Bo żeby mówić o kondycji współczesnej kultury w Polsce, a zresztą to jest nie tylko w Polsce, bo także i na świecie te takie, powiedziałabym kolokwialnie, trendy funkcjonują. Więc żeby mówić o kulturze, o kondycji kultury w Polsce, trzeba by powiedzieć o kondycji twórców tej kultury. O kondycji reżyserów, twórców teatralnych, filmowych, o pisarzach. Ponieważ ta kondycja kultury współczesnej w Polsce jest marna, bardzo marna, więc tę marną kondycję tworzą twórcy o marnej kondycji. O marnej kondycji, powiedziałabym, intelektualnej, ale i o marnej kondycji moralnej. Bo na kulturę ma wpływ szereg różnych czynników. Ona sama się nie tworzy, to tworzą ją rzeczy, które funkcjonują na zewnątrz, jak gdyby poza kulturą też. Prócz tego, kulturę tworzą ludzie, to jeszcze tworzą ją różne prądy literackie, filozoficzne, czy nawet pseudofilozoficzne. Tworzy ją ideologia, która dzisiaj silnie, bardzo silnie przebija się do wszystkich dziedzin naszego życia, wszystkich. Tworzy ją polityka, w zależności od tego, kto jest w danym okresie przy władzy. Tworzą ją modne różne prądy, na przykład dzisiaj bardzo modne są prądy okultystyczne, które mają silny wpływ na kulturę. Ja tutaj chciałabym bazować przede wszystkim na teatrze, ponieważ moim zdaniem teatr jest jakby takim papierkiem lakmusowym, jest syntezą właściwie pozostałych sztuk, bo w teatrze na scenie spotyka się i literatura, prawda, bo jest słowo mówione. Jest tekst mówiony. Jest przecież, są sztuki wizualne, czyli scenografia, prawda, sztuki plastyczne. Jest muzyka, jest choreografia, ruch. Prawda? Jest też coś zupełnie wyjątkowego w stosunku do pozostałych sztuk, a mianowicie jest żywy człowiek na scenie, żywy człowiek na widowni i zachodzi interakcja między aktorami na scenie, między publicznością, która siedzi w fotelach między sobą, ale też interakcja między sceną i widownią, prawda? I to sprawia, że spektakl, przedstawienie teatralne powinno być bardzo odpowiedzialne, bo ma tak silny wpływ na publiczność, która siedzi na widowni, jak właściwie żadna inna sztuka. Bo to się dzieje natychmiast się dzieje. I to kształtowanie współczesnej kultury przechodzi, ukształtowane już poprzez te prądy, o których wspomniałam, te czynniki zewnętrzne, o których już wspomniałam. Tak ukształtowana kultura formuje z kolei publiczność, odbiorców. Więc jakaż to jest wielka odpowiedzialność. Ja przychodząc do teatru widzę, jak jest ukształtowana publiczność, zwłaszcza ta publiczność młoda. Tak zwana publiczność jednego pokolenia, które się już wychowało na zupełnie innej kulturze, na zupełnie innym teatrze, filmie, literaturze, gdzie Masłowska była nagradzana przecież wielokrotnie, prawda, za swoją twórczość. Ja to nazywam pseudotwórczością, przesianą całą twórczość, przesiana cała wulgaryzmami. i otrzymywała nagrody. Więc to kształtowanie kultury, a potem kształtowanie przez kulturę widza ma ogromne znaczenie. Dlatego kultura ma ogromne znaczenie. Myślę, że władze nie doceniają tego, bo przecież kultura niesie takie treści, których inne dziedziny nie byłyby w stanie tak przekazać, jak przekazuje to kultura poprzez, powiedziałabym, w jakiś sposób przerobienie na język, który trafia do widza.
Więc
prawda?
Skoro mamy dzisiaj panią Temidę w studio, to o teatrze będzie na pewno sporo i ciekawych także myśli związanych z kondycją, ale mamy też księdza profesora tutaj, znawcę od strony i socjologii kultury, i antropologii kultury, i powiedziałbym filozofii kultury, bo to są też niezwykle ważne dziedziny związane z kulturą, więc może trochę o tej filozofii kultury, o antropologii kultury. Kultura jako teren związany z działalnością człowieka.
Tak, oczywiście tak. My czasem mówimy, że kultura to jest, no samo słowo kultus pochodzi od uprawy, od uprawiania ziemi najpierw, ale mówimy o kulturze w sensie pewnej zmiany natury człowieka, pewnej zmiany rzeczywistości naturalnej. Ja jednak zbyt często siedziałem w tym miejscu, w tym studio i w tym fotelu, rozmawiając o Janie Pawle, żeby nie pomyśleć znowu Janem Pawłem.
No tak.
I nie przypomnieć jego słów, które zresztą są nawiązaniem do słów świętego Tomasza z Akwinu, który nazywał kulturę podstawowym sposobem bytowania człowieka na ziemi. I myślę, że ta definicja bardzo zwięzła. Kultura to podstawowy sposób bytowania człowieka na ziemi. Ona doskonale koresponduje z tym, co moja znakomita przedmówczyni mówiła, że pytanie o kulturę jest pytaniem w gruncie rzeczy o kondycję człowieka właśnie. O kondycję człowieka, o to, kim jest człowiek, zarówno twórca, jak i odbiorca kultury. I ja z kolei, jeżeli wolno mi tutaj sięgnąć do nieco innej sfery kultury i sztuki, chciałbym wspomnieć bardzo krótko o malarstwie. Bo rzeczą bardzo zdumiewającą jest to, że radykalny przełom, radykalna rewolucja w malarstwie zachodnim, która miała miejsce wraz z powstaniem impresjonizmu, a więc odejściem od pewnego obrazowania rzeczywistości w sposób realistyczny do zwrotu w stronę pewnego formalizmu w sztuce. Zaczęto nie odtwarzać rzeczywistość, nie portretować rzeczywistość, ale zaczęto bawić się najpierw kolorem, później zaczęto bawić się formą. Przyszły kolejne, coraz bardziej pokraczne, przepraszam za określenie kolokwialne, pokraczne formy obrazowania świata, więc pojawił się i fowizm, i taszyzm, i futuryzm, i abstrakcjonizm, i kubizm, i całe dziesiątki jeszcze innych form. Ale dlaczego o tym wspominam? Bo zauważmy, że impresjonizm przyszedł w momencie rewolucji oświeceniowej, rewolucji francuskiej, a więc tej rewolucji, która dokonała wyparcia Boga z rzeczywistości kulturowej i rzeczywistości społecznej. O co mi chodzi? Chodzi mi mianowicie o to, że do momentu rewolucji francuskiej, dopóki Bóg zajmował swoje miejsce w świecie, dopóki człowiek miał określoną relację do Boga, myśmy, człowiek, który jest obrazem Boga, oddawał rzeczywistość świata w sposób piękny, kierując się właśnie pięknem, prawdą, dobrem. Kiedy człowiek zmarginalizował Boga bądź go całkowicie wyrzucił, sprawa radykalnie się zmieniła. Kultura stała się właśnie rzeczywistością, kultura plastyczna stała się rzeczywistością nieobrazującą świat i rzeczywistość, ale no właśnie odchodzącą coraz bardziej od tego obrazowania. Zmierzam po prostu do tego, że pytanie o kulturę, o kondycję kultury jest w dużej mierze, jeżeli nie w zasadniczej, wręcz po prostu pytaniem o kondycję człowieka. I to, co dzisiaj nas rzeczywiście napawa ogromnym niepokojem, to, że widzimy naocznie, że kryzys kultury jest rzeczywiście kryzysem człowieka, jest kryzysem zarówno twórcy, jak i odbiorcy, o czym myślę, że jeszcze będziemy szerzej i szczegółowiej rozmawiać.
Pani Temido wspomniała o tym, że wpływ na kulturę ma i ideologia, i polityka. Czy w ogóle można mówić o czymś takim jak polityka kulturalna? Czy to jest coś ważnego w kontekście choćby Narodowej Rady Rozwoju? Bo ksiądz profesor przecież doradza, jak sądzę, właśnie w tym, żeby kulturę rozwijać. I co to w związku z tym znaczy taka polityka, którą my my definiujemy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jako roztropna troska o dobro wspólne, prawda? W związku z tym narzucałoby się, że można mówić o polityce kulturalnej, ale są środowiska znowu, które mówią z dala od polityki. Czy tutaj też nie ma jakiegoś pomieszania terminologicznego?
Ja myślę, że to, o czym właśnie przed chwilą ojciec wspomniał, łączy się z kryteriami. A kryteria łączą się z krytyką artystyczną, bo tutaj niekoniecznie trzeba włączyć temat krytyki artystycznej, ponieważ zadziwiające jest to, że na przykład, podam taki przykład, jestem na premierze w teatrze i oglądam przedstawienie, a obok mnie siedzi kolega czy koleżanka po piórze, który też jest krytykiem teatralnym, po czym ja piszę recenzję. I ktoś też pisze recenzję. Ukazują się recenzje w mojej gazecie, czyli w naszym dzienniku, i ukazuje się w innym piśmie. I nagle ja czytam w tamtej recenzji coś takiego, co mnie po prostu zwala z nóg, ponieważ tak wychodzi na to, że byliśmy na różnych przedstawieniach. To, co mnie bardzo zirytowało, to, co spowodowało, że ja potępiam to przedstawienie dosłownie, nie tylko krytykuję, potępiam, to te elementy okazały się być stroną bardzo pozytywną dla tego kogoś, kto napisał recenzję w innym piśmie i uważa to przedstawienie za wybitne wręcz.
I o czym to świadczy taka różnica?
To świadczy o tym, że kryteria, że nie ma kryteriów, że kryteria, które powinny być wartością stałą, dzisiaj nie istnieją. Mówiąc językiem ulicy, po prostu rozjechały się.
No właśnie, jaki jest w związku z tym katalog krytyka teatralnego, krytyka kultury?
Jeśli chodzi o teatr, zadaniem teatru, w ogóle sztuki, jest opisywanie świata, prawda? Ale na gruncie prawdy. Tak powinno być, ale nie jest. Zadaniem krytyka, który przychodzi do teatru i ogląda przedstawienie, które ma jakoby opisywać ten świat, powinien opisywać na gruncie prawdy. Oczywiście opisywać w sposób przetworzony artystycznie, ale na gruncie prawdy. Więc przychodzi krytyk, ogląda to i opisuje z kolei to przedstawienie, czyli co robi? No opisuje, jaka jest idea główna tego przedstawienia. Musi wyśledzić, jaka jest idea główna tego przedstawienia. Jaka jest myśl inscenizacyjna i czy ona jest poprowadzona od początku do końca, czy ona się rozwija. Jaka jest gra aktorów, czy aktorzy budują postaci. Czy to są postaci budowane w jakiś sposób czytelny, rozwojowy. Co się dzieje, na przykład jakiś dramat się zdarzył na scenie, prawda? Postać powinna to przeżywać, powinna się rozwijać w danym kierunku. I to wszystko oceniamy. Mamy tam te swoje umiejętności, które nabyliśmy, czy to w szkołach, prawda, czy przez lata pisania. W każdym razie wiemy, o co chodzi. I teraz to, co my piszemy, idzie do widzów. Czyli proszę zwrócić na to uwagę, proszę księży, że, i proszę państwa, że jaka jest kilkustopniowość formacyjna, bo najpierw jest ukształtowana sztuka, teatr, tak jak już tutaj mówiliśmy, poprzez człowieka, prawda? I teraz w zależności od tego, jakie priorytety ma ten człowiek, czy jaki ma światopogląd, co jest dla niego najważniejsze, to ma odzwierciedlenie w tej sztuce, bo mówię w tej chwili o twórcy. Teraz jeśli chodzi o krytyka, co on zauważa, co dla niego jest najważniejsze w tym przedstawieniu. Kiedy ja przychodzę do teatru, to dla mnie najważniejsze jest, i pewnie teraz oburzą się moi koledzy po piórze, koleżanki po piórze piszący, bo dla mnie najważniejsza jest nie forma, tylko dla mnie najważniejsze jest to, jakie jest przesłanie, o czym ten spektakl do mnie mówi, co chce mi twórca powiedzieć. I tu jest fundament. I w zależności od tego, czy ten twórca jest osobą, która buduje przedstawienie, buduje sztukę, buduje tam swoje życie, to już jest jego prywatna sprawa, ale czy buduje to, co dociera do mnie, na wartościach czy na antywartościach? Bo w zależności od tego ten przekaz idzie dalej.
No tak, i ale
ten
przekaz buduje. Tak. Relatywizm wszechobecny także.
Tak, oczywiście.
Powie, pani ma takie wartości, a ja mam takie wartości.
Ale proszę księży, przecież, proszę państwa także, przecież dekalog jest ponadwieczny, prawda? jest uniwersalny, wciąż jest aktualny, zawsze i dla wszystkich, nie tylko dla wierzących. Tam jest cała wykładnia naszego życia. Jeśli budujemy na dekalogu, jeśli wartości budowane na dekalogu mają odzwierciedlenie swoje w sztuce, to ta sztuka idzie do publiczności i to ma w jakiś sposób odzwierciedlenie także w postępowaniu ludzi. To może to jest zbyt skrótowo powiedziane, ale to oddziałuje. To, że ja widzę na przykład w teatrze, że po przedstawieniu takim jak no już ta osławiona klątwa nieszczęsna, prawda, coś obrzydliwego, przepraszam, czy na przykład Śmierci dziewczyna, ten słynny spektakl pornograficzny we Wrocławiu, na szczęście został już zdjęty, nie jest grany, bo jest nowy dyrektor, ale część, już tutaj zrobię takim tytułem nawiasu, część aktorów jest bardzo niezadowolona z tego, że pornografia już odeszła z teatru we Wrocławiu i obrzydza życie dyrektorowi Morawskiemu. Więc, że na przykład tego typu rzeczy są kształtowane.
Nie to kino.
Są po prostu kształtowane. To wszystko czyni człowiek. I to, jak on czyni, zależy od jego, jak mówię, światopoglądu, od wartości, którymi on żyje. To, jak my oceniamy i co my widzimy w tym spektaklu. Jak powiadam, dla mnie najważniejsze jest przesłanie to, co mi chce powiedzieć twórca. I jeśli on mówi do mnie o czymś, co jest złem, ewidentnym złem, to ja tego nie przyjmuję do swojego życia. Odrzucam to i dlatego krytykuję ten spektakl. I bez względu na to, jaka będzie forma artystyczna, choćby była najpiękniejsza i najbardziej cenna, wartością dla mnie główną, podstawową jest to, co niesie w swoim przesłaniu. Natomiast przypuszczam, że ta rozbieżność w krytyce, w ocenie spektakli polega też na tym, że koledzy, którzy oceniają, krytycy teatralni czy krytycy w ogóle sztuki, krytycy artystyczni, biorą też pod uwagę, niektórzy na pierwszym miejscu stawiają właśnie formę. Formę, jaka jest forma, a nieważne, co ta forma niesie. Jeśli niesie zło, truciznę, niech sobie niesie, ale jest forma bardzo atrakcyjna.
Atrakcyjna forma.
Ale przepraszam, ojcze, bo zapomnę za chwilę. Jeszcze chodzi o to, że kolejność procesu twórczego, o czym najlepiej wie ksiądz profesor, polega na tym, że mam coś do powiedzenia. Niosę sobą jakąś myśl. Mam ideę, którą chcę przekazać innym, wiernym w kościele, czy na przykład no, w teatrze, czy jako pisarz, prawda, w literaturze, czy w plastyce. No, mam myśl, która mnie niesie. Chcę to przekazać publiczności, odbiorcom, więc szukam formy. Kolejność jest taka.
Czyli najpierw jest treść,
idea,
później jest...
a potem jest dopiero forma. Formy szukam. Formy znajduję albo nie znajduję, ale najważniejsze jest to, że chcę powiedzieć. A ja dzisiaj oglądam przedstawienia takie, gdzie jest forma, a treść to jest nieważne, co tam wrzucę do środka. Znajduję formę, najczęściej musi być ona szokująca i prowokacyjna i skandalizująca i w tę formę wrzucam cokolwiek. A najlepiej jak wrzucę krytykę kościoła, krytykę narodowych pamiątek naszych, prawda, krytykę patriotyzmu, krytykę tradycyjnej rodziny.
Bo to się odbija szerokim echem, a w dodatku nie rodzi konsekwencji.
Ale nie tylko. Bo... jest to zgodne z poprawnością polityczną i tak zwanym podlizywaniem się, prawda, tym środowiskom, które decydują dzisiaj, a mianowicie środowiskom lewicowym.
Tak, tylko że tego typu spektakle siłą rzeczy są omawiane, no choćby u nas, prawda, Klątwa czy inne spektakle skandalizujące. W związku z tym jest jakiś rezonans medialny i o to też niektórym zapewne chodzi, ale trudno też przejść obojętnie wobec tego typu zdarzeń. A z drugiej strony, no można powiedzieć, jeśli mamy do czynienia z czymś takim, atak na rodzinę, atak na Kościół, on jest bezkarny. Gdyby zaatakować inną religię, inną grupę społeczną, narodową i tak dalej, no to już moglibyśmy mieć konsekwencje.
Bardzo prosty przykład, przepraszam, że tak wpadnę, ale bardzo prosty przykład mieliśmy z sytuacją we Francji z Charlie Hebdo. Przecież ten tygodnik, trudno nazwać tygodnikiem, trudno nazwać pismem, ten produkt, najoględniej rzecz ujmując, przez lata atakował wartości konserwatywne. Sama nazwa Charlie Hebdo, tygodnik Karolciu, prawda, był ironią z Charlesa de Gaulle'a i z jego polityki konserwatywnej, ale przede wszystkim on atakował w sposób bluźnierczy chrześcijaństwo, prawda, katolicyzm. Okładki tego pisma, ilustracje tam zamieszczane były no po prostu skandaliczne. Tego nawet nie sposób jest w żaden sposób ani wyrazić, ani wypowiedzieć. Natomiast faktycznie było na to przyzwolenie i dopiero w momencie, w którym nastąpił atak na islam, no islam zareagował oczywiście w sposób radykalny, nie mieszczący się w konwencjach prawa, ale z drugiej strony trzeba, myślę, przy tej okazji właśnie powiedzieć to, że cała ta sytuacja w Paryżu sprzed kilkunastu miesięcy, ona obrazuje rzeczywiście przekroczenie w sposób radykalny, ekstremalny granic wolności, tak zwanej wolności słowa, granic sposobu wyrażania się i tak dalej. Bo to są rzeczy, które absolutnie nie mieszczą się, nie powinny mieścić się właśnie w naszej przestrzeni.
Czy w kulturze jest tutaj pytanie do księdza profesora, możemy mówić o czymś, o czym często mówią twórcy, o wolności totalnej. Dopóki ty nie zobaczysz spektaklu, dopóki nie sprosisz szerokiej publiczności, nie masz prawa wypowiadać się na ten temat, nie masz prawa protestować, bo nie widziałeś tego. Jak nie widziałeś pornografii na scenie, nie widziałeś obrażania papieża, co z tego, że to ma miejsce? Ty musisz pójść i to zobaczyć.
No po pierwsze, myślę, że dotykamy tu dwóch niejako problemów. Z jednej strony takiego bezpośredniego doświadczenia. Ja nie muszę, powiedzmy właśnie, no być, załóżmy, w Syrii, obserwować na przykład mordów dokonywanych na chrześcijanach, żeby nie wiedzieć, że te mordy są faktami i żeby je jednoznacznie oceniać. Ja nie muszę być w Auschwitz, żeby wiedzieć, że tam dokonała się zbrodnia Holokaustu i zbrodnia nie tylko Holokaustu, ale zbrodnia na milionach czy setkach tysięcy przedstawicieli różnych narodowości, przede wszystkim Polakach, i żeby móc ocenić tę rzeczywistość. Ja nie muszę iść do teatru, żeby doświadczać pornografii, skoro wiem z różnych przekazów autorytatywnych i wiarygodnych, zresztą z przekazów samych twórców, że ta pornografia jest tam dokonywana. To jest pierwsza sprawa. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie doświadczać wszystkiego, żeby móc na ten temat się wypowiadać i reagować na rzeczy, o których wiemy w sposób niedoświadczalny, ale wiemy w sposób wiarygodny. Druga sprawa to jest ten mit absolutnej wolności. Mówię mit absolutnej wolności, dlatego że nie ma i nie może być systemu ani społecznego, ani politycznego, w którym wolność będzie miała charakter absolutny. No takie społeczeństwo byłoby społeczeństwem anarchicznym czy anarchistycznym, ale i tutaj nawet wiemy też doskonale, że po pierwsze taki twór jest nierealny, po drugie on byłby tworem prowadzącym do samozagłady. Przy okazji chciałbym jeszcze wrócić do tego bardzo ciekawego pytania, jeżeli mogę przez moment wrócić do tego pytania o to rozróżnienie polityki kulturalnej, czy powiedzmy sensu polityki kulturalnej. Oczywiście wielu kwestionuje zarówno sens polityki historycznej, jak i sens polityki kulturalnej, ale to są rzeczywistości, które niezależnie od tego, czy je uznamy, że one być powinny, czy że są, one po prostu istnieją i istnieć muszą. Bo
czym to jest, księże profesorze?
No właśnie, czym to jest? Ojciec tutaj wspomniał o tym, że no, polityka może być rozumiana, tak my ją rozumiemy w naszym środowisku, naszej uczelni, rozumiemy ją w środowisku tutaj naszej wspólnoty myślenia, że jest to roztropna troska o dobro wspólne. Ale wiemy też, że właśnie polityka jest rozumiana w sposób makiawelistyczny jako technika sprawowania władzy. I w tej technice sprawowania władzy liczy się każdy środek zakłamany, cyniczny, obrazoburczy, wywołujący wstrząs, wywołujący szok.
Jeżeli tylko... Kultura może być takim
Może być takim wyrazem i wiemy, że ona takim wyrazem była i jest. I obserwujemy to właśnie naocznie, kiedy próbuje się chociażby w obecnej sytuacji podważyć te wartości, o których pani wspominała, za pomocą tak zwanej sztuki, a więc destabilizować społeczeństwo, destabilizować budowanie dobrej rzeczywistości, dobrej zmiany. To wszystko próbuje się po prostu na zasadzie pewnego szoku, wstrząsu zdestabilizować. Za pomocą zarówno kodziarstwa, za pomocą prawda, różnych puczystów, prawda, śpiewających mniej lub bardziej udolnie piosenki, rzucających się pod samochody i za pomocą właśnie też tak zwanej kultury w postaci tych spektakli, o których mówimy. Z drugiej strony, jeżeli staniemy na gruncie tym rdzennym, tworzącym naszą cywilizację zachodnią, a więc na gruncie rozumienia polityki jako roztropnej troski o dobro wspólne, no to musimy sobie powiedzieć, kultura jest narzędziem budowania tej troski o dobro wspólne, a więc kultura jest wyrazem wartości. I państwo, które kieruje się taką właśnie arystotelesowską koncepcją polityki, ma obowiązek, ma po prostu bezwzględny obowiązek tworzenia, sięgania po kulturę jako sposób budowania wartości tworzących społeczeństwo. I od tego rozumienia polityki kulturowej my nie możemy odejść.
A proszę. Jeszcze chciałam dodać właśnie tutaj uprzejmie, że to, co ksiądz uprzejmie powiedział, że kultura wzmacnia też więzi międzyludzkie, oczywiście, prawda? I to jest szalenie istotne. Te relacje między ludźmi to właśnie dzięki kulturze się odbywają. W normalnym systemie, takim systemie, chodzi mi o kulturę, chodzi mi o teatr na przykład, byłoby tak, że publiczność, która obejrzała przedstawienie, wychodzi i na ten temat dyskutuje. A ja dzisiaj wychodzę z teatru i właściwie poza takim ogromnym zniesmaczeniem i takim złymi myślami wręcz, chcę jak najprędzej udać się do domu, bo nie mam ochoty rozmawiać, bo właściwie ja nie zostałam zainspirowana do jakiejkolwiek dyskusji, ponieważ przedstawienia, które oglądam, najczęściej są puste intelektualnie. Są postaci, które tam występują w tych przedstawieniach, są tym postaciom odjęta jest duchowość, czyli element transcendentalny jest odjęty człowiekowi, a bez tego człowiek nie jest pełny, bo człowiek realizuje się, prawda, w tej triadzie duchowo, intelektualnie i fizycznie i cieleśnie.
A dzisiaj no dosyć często tu i ówdzie może bardziej dają twarz, czy są wykorzystywane twarze aktorów, zwłaszcza no, ludzi znanych. Czasami jest to może bardziej nawet celebryta już niż aktor. Oni mówią o państwie choćby totalitarnym, że wolność artystyczna jest zabierana w imię no, na przykład właśnie polityki kulturalnej, że no, gdzieś odcina im się fundusze, które do tej pory szeroko płynęły akurat na tę sztukę, którą oni proponowali.
Przepraszam, wejdę ojcu w słowo. Przepraszam bardzo, że się wcinam, ale...
Ale to dobrze.
Ale jest no, najbliższy przykład. Proszę księży i proszę państwa. Otóż niedawno odbyła się premiera warszawska, bo wcześniej odbyła się premiera w Poznaniu, spektaklu Malowany ptak. Według książki Jerzego Kosińskiego, zresztą nie tylko według tej książki, bo tam są też utwory wykorzystane między innymi Grossa, jest też książka Jana Grabowskiego, wiadomego Pola Kożercy, no i inne. I zastanawiałam się, oglądając ten spektakl, zresztą naprawdę to jest recenzję, którą napisałam, dałam jej tytuł Pola Kożercza, fałszywka. Zastanawiam się, dlaczego właśnie dzisiaj wydobyto tę powieść, która wiadomo, że to była, o czym dzisiaj już wiemy, że to była mistyfikacja, że nie jest to powieść autobiograficzna, że nieprawdą jest, jakoby Jerzy Kosiński jako mały chłopiec doświadczał tortur, okrucieństw ze strony polskich chłopów na wsiach, bo wręcz przeciwnie, jego rodzice Kosińscy i mały Kosiński byli uratowani przez chłopów i przez księży, przez kościół właśnie. Natomiast książka, powieść Kosińskiego Malowany ptak, prezentuje coś zupełnie odwrotnego. I ta książka posłużyła za główną bazę do scenariusza tegoż właśnie spektaklu. Zastanawiam się, czemu ma służyć ten spektakl, prawda? Kiedy tak? Nie jest to prawdą. Oczywiście próbuje się wykorzystać także w pierwszej części tego spektaklu, próbuje się wykorzystać głosy publicystów, ludzi nauki, między innymi tam oczywiście takich, którzy jak gdyby tę prożydowską stronę prezentują, ale jest też na przykład wypowiedź naszego senatora w tej chwili, pana Żaryna, profesora Żaryna, że Polacy, przypominający, że Polacy przecież ratowali Żydów w czasie wojny i mamy tego owoce, prawda, w Izraelu, przecież są pamiątki.
I w Toruniu.
Tak, tak. I w Toruniu, tak jest, właśnie, powiedzmy też o tym, że właśnie tutaj w Toruniu jest dokumentacja i są ewidentne dowody i ślady pokazane w świątyni, prawda, na dole, tak?
Tak, 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 dolny poziom.
Tak, więc kiedy, ale na tę wypowiedź profesora Żaryna natychmiast pada takie dyktum, ale dlaczego tak mało? I takie różne rzeczy, więc jest, w pierwszej części jest ta debata, wyraźnie poprowadzona w kierunku bardzo antypolskim i pokazująca fałszywie rzeczywistość, fałszywie, mimo to, że podpierana jest jak gdyby faktami naukowymi, postaciami, które tam występują. Ośmieszona jest bardzo Joanna Siedlecka, autorka znakomitej książki Czarny ptasior, która to książka demistyfikuje właśnie tę fałszywkę pod tytułem Malowany ptak Jerzego Kosińskiego. I o tej sprawie wiemy już od dawna, bo książka wyszła w 1992 roku i wiemy od tamtego czasu, myślę, że większość przynajmniej z nas wie, że to wszystko, że to jest nieprawdą, że to jest wykwit fantazji samego Kosińskiego. Poza tym jest to po prostu obliczone na korzyści, które z tego tytułu przecież zdobywał, prawda?
Ale takie muchomory, powiedziałbym, są tu i ówdzie na scenach ludziom serwowane.
Tak, tak. I teraz do czego zmierzam? Obserwuję publiczność i publiczność jest przejęta tym wszystkim, co widzi na scenie. I w którymś momencie, kiedy aktorzy grający w tym spektaklu podchodzą i blisko do publiczności siedzącej i pytają, czy brak wam, czy tęsknicie za Żydami, którzy zostali, nie cytuję dokładnie, bo nie pamiętam, jak dokładnie ten cytat brzmi, ale intencja mniej więcej jest taka, czy brakuje wam, czy tęsknicie za Żydami, którzy zginęli, ale trzeba w domyśle wiedzieć, że jakoby Polacy, prawda, przyczynili się do tego, bo tutaj w tym spektaklu Polacy są oskarżani, jakoby gdyby Polacy nie współdziałali z Niemcami, to Holokaust nie odbyłby się w takiej ilości, prawda, w takim natężeniu, że no krótko mówiąc, Polacy są oskarżani o Holokaust. I ci ludzie siedzący na widowni kiwają głowami, po prostu są wciągnięci w tę całą aferę. I to jest manipulacja. I to jest to właśnie formowanie widza. Chcę tutaj na tym przykładzie pokazać, jak to wygląda. A jeszcze wrócę na sekundę, dopóki jestem przy głosie. I wrócę jeszcze do tego, do krytyki, bo to przecież ważna rola jest także krytyki teatralnej, w ogóle krytyki artystycznej, krytyki, prawda, która opisuje zdarzenia, które widzi i ocenia je, analizuje. I krytyka ma przybliżyć człowiekowi punkt widzenia. Tak ma interpretować, żeby ten punkt widzenia był oparty na prawdzie. I wracam jeszcze raz dlatego, że recenzje tego przedstawienia najczęściej są bardzo pozytywne. To nie tylko tego przedstawienia. Chcę powiedzieć, że to, że tak różnimy się w naszych ocenach, szalenie się różnimy, diametralnie, wynika także z tego, już powiedziałam, wynika z tego, jaki system wartości prezentujemy, jaki światopogląd prezentujemy, ale wynika też z tego, i co jest dla nas najważniejsze w przedstawieniu, mówiłam już o tym, ale wynika też z tego, kto jest właścicielem mediów, dla których piszemy. Przecież wiemy, że w Polsce w tej chwili większość, ogromna, przeważająca większość, to są media zasilane obcym kapitałem i właściciele tych mediów są gdzieś poza granicami Polski. Więc polski punkt widzenia nie jest dla nich ważny. Opis przedstawienia, które ma być jak gdyby odzwierciedleniem polskiej rzeczywistości, bo to niby tutaj o to chodzi, prawda? Ten krzyk o wolność i tak dalej, że w Polsce nie ma wolności, to przecież ten obraz tworzą artyści. Pseudoartyści, powiedziałabym, bo zajmują się bardziej polityką, ideologią niż podnoszeniem.
Chociaż niejednokrotnie bardzo sprawni na scenie.
Sprawni, ale ojcze, nie podnoszą poziomu artystycznego w sensie twórczym, twórczym, kreatywnym. Więc,
Ale to też bardzo ważne rozróżnienie, tak? Że właśnie na czym polega podnoszenie poziomu artystycznego? Na tej treści, która jest dawana, a nie tylko na sprawności formy, którą się daje widzowi.
Oczywiście, oczywiście.
Ja myślę też, że w tej chwili właśnie ci ludzie, którzy zabierają głos w sposób krytyczny, oni odcinają pewne kupony ze swojej przeszłości, bo to są z reguły już artyści, którzy rzeczywiście odegrali bardzo znaczącą rolę w naszych dziejach kultury. Trzeba też powiedzieć uczciwie, że wielu z nich było beneficjentami poprzedniego systemu, co dzisiaj jest rzeczą przez nich oczywiście skrzętnie przemilczaną, ale przecież byli to ludzie także uprzywilejowani i korzystający właśnie z poprzedniego systemu. Natomiast faktycznie dzisiaj oni zabierają głos w sprawach, które... w których już oni, powiedziałbym tak może niezbyt taktownie, ale nie powinni z racji swojego też nietwórczego już rzeczywiście zaangażowania, nie powinni po prostu zabierać głosu. Natomiast ja jeszcze wrócę do właśnie problemu malowanego ptaka, bo myślę, że to jest doskonały przykład faktycznie wykorzystywania kultury jako narzędzia politycznego. Bo to jest no, faktycznie tutaj wykorzystywanie zafałszowanego obrazu historii i żerowanie na emocjach. No jeżeli ja oczywiście nie znam ten spektakl wyłącznie z recenzji opublikowanej w naszym dzienniku, natomiast jeżeli jest rzeczywiście taka próba wywołania interakcji w postaci aktorów, którzy podchodzą, pytają się właśnie o emocje, no to jest to rzeczywiście no, bardzo emocjonalne podejście, które wiadomo, że rodzi określone reakcje, ale powiedzmy sobie szczerze, ono nie ma no, nic wspólnego z rzeczywistością, bo bazuje tutaj, jest zafałszowaniem treści, zakłamaniem treści. Równie dobrze powiem też tak, no może niejako na marginesie, jako formę pewnego przypisu, że na bazie chociażby książki pana Jana Tomasza Grossa i pani Ireny Gross, właściwie zebrania dokumentów w 40. Nas matko na Sybir zesłali, można by było wyprodukować inny spektakl opowiadający o losach polskiej ludności na Kresach Wschodnich, która była często w momencie wkraczania armii sowieckiej denuncjowana przez lokalną ludność żydowską, która bardzo szybko wchodziła w kontakty z NKWD i wydawała Polaków na śmierć. I można by było napisać scenariusz spektaklu, który by pokazywał inną stronę zagadnienia relacji polsko-żydowskich, także w oparciu o zapomnianą i przemilczaną publikację państwa Grossów w 40. Nas matko na Sybir zesłali. To są autentyczne świadectwa osób, zresztą często półanalfabetów, którzy spisywali właśnie swoje dramatyczne przeżycia w sposób bardzo szczery i prawdziwy. Ale przecież nie chodzi właśnie o to, żeby w tej chwili konfliktować i tworzyć jakieś rozliczenia właśnie tamtego okresu niezwykle dramatycznego. Wiemy natomiast, że przez różne środowiska, zarówno polskie, jak i zagraniczne, próbuje się stygmatyzować Polskę i Polaków tym mianem antysemityzmu. Jak prawdziwy jest antysemityzm? O tym świadczy chociażby kaplica w sanktuarium Matki Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, która, zauważmy, mieści w sobie liczbę osób większą niż jest to liczba w Yad Vashem, choć wiemy, że w Yad Vashem liczba Polaków wśród narodów świata stanowi najliczniejszą grupę na świecie. Tutaj mamy jeszcze liczniejszą grupę osób, które do tej pory nie były wydobyte i rzeczywiście możemy mówić o historii polskich męczenników, możemy mówić o historii polskich bohaterów.
Dodajmy, że 70 lat po wojnie.
70 lat po wojnie. Możemy o tym mówić, możemy mówić o procesie beatyfikacyjnym rodziny Ulmów, który został wszczęty i który stanowi, powiedziałbym, o wiele bardziej fascynującą, bo prawdziwą. Bo po prostu prawdziwą, dramatycznie prawdziwą historię polskich bohaterów, którzy oddali swoje życie za Żydów. Rzecz przedziwna, że właśnie niestety brakuje twórców, którzy takie prawdziwe, piękne, bohaterskie, heroiczne historie zechcieliby wydobyć i upowszechnić. Natomiast znajdują się pieniądze, czy to samorządowe, czy pieniądze właśnie różnych środowisk i organizacji, które promują spektakle, które rzeczywiście są obrazoburcze, które są zakłamane i które są powielaniem zakłamanych stereotypów. To jest rzeczywiście sytuacja, która pokazuje, jak bardzo kultura czy antykultura stanowi pewien motor napędowy pewnych frakcji politycznych.
A wspomnieliśmy o, oczywiście mówimy głównie o teatrze, jako że w teatrze mamy do czynienia z tą kulturą tekstu, kulturą słowa.
Syntezą.
Tak, syntezą poszczególnych sztuk. No i tak sobie myślę, mamy do czynienia ze spektaklem. Kto jest mocniejszy, jeśli dochodzi do konfrontacji pomiędzy twórcą a widownią, a odbiorcą tej sztuki? Bo mamy do czynienia z interakcją, pani Demido mówiła o tym. I teraz, czy sztuka polega na współpracy twórcy i odbiorców sztuki, czy też może właśnie na jakiejś konfrontacji i na opowiedzeniu pewnym się wobec prezentowanych wartości w tym danym momencie przez odbiorców. No chociażby, kiedy widownia jest obrażana, a bywa, że jest obrażana treścią, czasem formą, bo jak nago ktoś nie przebiegnie się po scenie, no to nie ma sztuki już dzisiaj w niektórych teatrach w ogóle. W związku z tym, Jak tutaj dialogować? Jaka jest retoryka debaty w zakresie kultury?
Mnie się wydaje, że tutaj nie mamy nawet co marzyć o takiej debacie, o takim dialogowaniu, bo to jest narzucone z góry i przyjęte. Przyjęte, narzucone i przyjęte przez publiczność.
Ja wyobrażam sobie, żeby wstać przyjęte? I klaskać na coś, co mnie obraża.
Ale właśnie to jest ta zagadka, prawda? Dlaczego publiczność nie dialoguje ze sceną? Dlaczego nie przeciwstawi się temu czemuś, co obraziło tę publiczność. Ja myślę, że to wynika stąd, bo obserwuję publiczność, że to jest głównie młoda publiczność, że to już jest to pokolenie, które zostało wychowane na tak zwanych antywartościach, na antysztuce, na antykulturze, na antyteatrze. I im bardziej ostry jest taki spektakl w dziedzinie jakiegoś skandalizowania, w dziedzinie powiedzmy takiego...
Zwa kontrowersyjny.
promocji, czy promocji jakiejś dewiacji, co nagminnie występuje, to publiczność uważa, że taki twórca jest bardzo odważny, wręcz jest bohaterski. Że on właśnie obala pewne mity, prawda, że przebija coś, co dotąd było objęte nakazowym milczeniem, a on przechodzi, jest bohaterem. To jest moim zdaniem bardzo ciężka praca w tej chwili, żeby, bo po pierwsze trzeba odbić, tak jak już kiedyś mówiłam, odbić teatr z rąk środowisk lewicowo-liberalnych, bo przecież wiadomo, że te środowiska posługują się zupełnie innymi wartościami, znaczy antywartościami. Chodzi, krótko mówiąc, cel jest taki, żeby wykorzenić chrześcijaństwo, żeby wykorzenić ze świadomości publicznej, wyrzucić ze świadomości publicznej imię Pana Boga, prawda? I wszystko, co się łączy, żeby dekalog po prostu przestał istnieć, żeby nie funkcjonował. I wtedy będzie ta wolność totalna, o której mówimy, czyli każdy będzie sobie, prawda, Bogiem i będzie robił, co chce, bo nie ma żadnej kary, ani żadna nagroda może być, ale na kary nie ma żadnej. Ale chcę powiedzieć o czymś innym jeszcze, że te spektakle właśnie obliczone są, znaczy te spektakle są realizowane nie tylko w obliczeniu na karierę reżysera, twórcy takiego spektaklu, bo na przykład obok nazwiska, powiedzmy, Słowackiego, widnieje nazwisko pana jakiegoś tam Iksińskiego, który nic by nie znaczył, ale jest za to Słowacki. Natomiast przychodzi widz do teatru i z tego Słowackiego, z tego fantazego, co znajduje na scenie, przepraszam za słowo, ale sikającego aktora na scenie. I to jest właśnie fantazy Słowackiego. Tak było zresztą ze spektaklem reżyserii Michała Zadary w Teatrze Powszechnym w Warszawie, w tym samym teatrze zarządzanym przez tego samego dyrektora, gdzie teraz klątwę publiczność ogląda. To jeszcze jest co innego. To jeszcze jest to, co już tutaj ksiądz profesor był uprzejmy powiedzieć, że kultura jest narzędziem do wykonywania pewnych czynności. Teatr jest właśnie takim typowym. Teatr jest moim zdaniem najskuteczniejszym narzędziem, które wykonuje polecenia w znaczeniu polityki poprawnościowej, prawda, dyktatu relatywizmu, takiej polityki globalizmu także, no i pewnych środowisk, które optują za tak zwanymi społeczeństwami otwartymi, a więc bez Boga, bez granic, bez narodowych, bez patriotyzmu. Otwarte społeczeństwa, no wiadomo, Soros, prawda, jest takim, taka idea jego krąży po świecie. Więc jeszcze wypełnianie takiego zadania. I teatr stał się ofiarą, nie wiem, trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy świadomą, czy też mimowolną. Bo czasem, kiedy siedzę w teatrze i oglądam przedstawienie i mam wrażenie, że jestem na jakimś spektaklu, który stworzyli, nie wiem, jakaś grupa satanistów, Czasami takie wrażenie po prostu mam. To zastanawiam się, czy to jest świadome, czy to jest nieświadome. Ale jestem przekonana, że to jest jednak, im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej jestem przekonana o tym, że to jest jednak świadome działanie i że to nie jest świadome...
Że to nie wynika z ignorancji, tylko świadome, czegoś celowego.
Tak, oczywiście.
Zaprosimy naszych słuchaczy, telewidzów do rozmów, pozwolą Państwo. Numery telefonów 657-0011 dla telewidzów, słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 Południa. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400 i dwa numery dla telewidzów z zagranicy 657-0013 i 657-0014. Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny i publicystka naszego dziennika, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz w naszym studio. O kulturze, o kondycji polskiej kultury dzisiaj rozmawiamy trochę przez pryzmat teatru jako syntezy wielu sztuk, ale kiedy tak słucham Państwa, słucham z zapartym tchem, to muszę powiedzieć, że tak zazdroszczę trochę studentom w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej, którzy są na kierunku kulturoznawstwo, bo to musi być coś fascynującego, kiedy poznajemy sztukę, literaturę, estetykę jako taką, teatr jako taki, całą antropologię, filozofię kultury, socjologię kultury, to jest coś genialnego, kiedy ja uczę się poetyki, choćby krytyki teatralnej, bo wiem, że kulturoznawstwo uzupełnia nieustannie swoją ofertę, choćby pani Temida, nie wiem, czy pani wie, pani Temido, że w przyszłym roku otwierana jest nowa specjalizacja na kulturoznawstwie, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka, więc...
Świetnie, świetnie, właśnie bardzo się cieszę, że to zacznie tutaj funkcjonować właśnie na tej uczelni, czyli będzie miał prawdziwy kształt, oparty będzie na wartościach, czyli o tym wszystkim, na tym wszystkim, o czym my dzisiaj tutaj rozmawiamy.
Ja mam nadzieję, że studenci będą mieli okazję się z pani Temido spotykać.
Ja myślę, że może troszeczkę tutaj wchodząc też w ten przemiły dialog komplementujący i słusznie i zasadnie. Ja myślę, że szkoła nasza ma też ten niezwykły walor, bo to jest zasługa tutaj ojca redaktora. Mianowicie ten walor teatru studenckiego. Raz, że to są...
Dobry wieczór,
tak. Właśnie. Teatru Dobry Wieczór, który po pierwsze wystawia sztuki znane, ale też często zapomniane. Wydobywane, jak to można powiedzieć, po prostu z lamusa. Odkurzane, ale przypominane w sposób bardzo, bardzo atrakcyjny. Wiele z tych spektaklów jest szalenie ambitnych. Chociażby przecież Brat Naszego Boga, który jest naprawdę bardzo trudnym, a przecież jest arcydziełem myśli, kunsztu słowa, treści właśnie tam zawartej, a przecież wystawienie tej sztuki to jest porywanie się naprawdę na wielkie przedsięwzięcie. To jest jedna rzecz. Opieka pana Zelnika, która jest przecież też bezcenna przy tych przedsięwzięciach.
Jeszcze wejdę na sekundę w słowo księdzu profesorowi. Tu jeszcze trzeba wymienić koniecznie Halinę Łabonarską, która położyła wielkie zasługi z ojcem Waldemarem swego czasu.
Pani Barbara Dobrzyńska,
tak. Która tutaj z młodzieżą pracowała. A to są ludzie, trzeba dodać, którzy swoje życie zawodowe, swoje życie rodzinne, swoje życie osobiste i swoje życie, jak jeszcze raz powtarzam, zawodowe, budują na wartościach, które wypływają z dekalogu. I to jest szalenie ważne, ten kontakt, prawda, z młodzieżą.
Oczywiście, a sama młodzież z kolei raz, że czerpie od mistrzów właśnie te wartości, ale druga rzecz, jest ten czynnik wspólnototwórczy, o którym mówimy, ten czynnik tworzenia więzi, co jest rzeczą tutaj bezcenną.
I tyle wieczorów, ile młodzi zwykle mogliby spędzać na czymkolwiek.
Tak. Tak.
Spędzają razem właśnie przy syntezie tych sztuk, o których wspominaliśmy.
Ale chcemy jeszcze coś powiedzieć.
Mamy telefon, pani Temido, to za chwileczkę. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Szczęść Boże.
Tak się wsłuchuję w tą fascynującą dyskusję i szczególnie w słowa pani Temidy i pana profesora, księdza profesora. Ale i jak ksiądz profesor słusznie zauważył, że właściwie ten pochód masonerii, bo cóż tu innego można powiedzieć, trwa od czasu rewolucji francuskiej, nawet trochę wcześniej. Tylko trzeba jeszcze powiedzieć głośno, jaki jest tego cel, bo nie tylko obalenie chrześcijaństwa. W jakim celu ma być obalone chrześcijaństwo? W jakim celu zdetronizowano Pana Boga? Bo się tworzy szare masy, które mają być pod ludźmi. To było w ostatnich rozmowach niedokończonych mówionych, animalizacja człowieka, takiego zwykłego, szarego człowieka, przy czym niektórzy mają być, ta superklasa w globalizmie ma być wyniesiona na pozycje równe Bogom. Oni mają decydować, co jest dla człowieka dobre, co jest dla człowieka złe. Oni mają tworzyć nowy dekalog, bo całkowicie obalają prawdziwe wartości i prawdziwy dekalog. Oni chcą tworzyć po prostu nowy system zniewolenia, totalitarny, w którym istnieje superklasa i klasa podludzi. Pięknie na to odpowiedział nasz święty papież Jan Paweł II w pięknej książce Pamięć i tożsamość. Dziękuję. Szczęść Boże, tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy pani Jadwigo. Szczęść Boże.
Ja zacznę może od tego, że rzeczywiście Pamięć i tożsamość to jest genialna książka i będziemy ją wykorzystywać w tym roku w ramach Szkoły Bractwa Jana Pawła II i przez następne lata myślę także. To tytułem też jeszcze takiej zachęty i trochę lokowania produktu, jak to się dzisiaj ładnie mówi. Natomiast oczywiście, że właśnie ten pochód masonerii prowadzi do totalnego wyniszczenia. To, co zresztą się też często podkreśla w różnych współczesnych dyskusjach, że planem właśnie wielkich strategów, złowieszczych strategów naszej współczesności jest sprowadzenie poprzez różne czynniki depopulacyjne, niszczące ludzkość do takiego stanu rzeczy, w którym ludzkość miałaby około, powiedzmy, 500 milionów. Szacuje się, że to jest optymalny taki stan, w którym przeszło 400 milionów pracowałoby na grupę tych kilkuset, właśnie tych 100, powiedzmy, czy kilkudziesięciu milionów uprzywilejowanych i tak dalej. Ale niezależnie właśnie od tej globalnej wizji, ja myślę, że dla nas rzeczą ogromnie ważną jest dostrzeżenie tej strategii w skali narodowej, w skali po prostu polskiej, bo to jest strategia, która faktycznie próbuje wykorzenić nam naszą tożsamość narodową, wypłukać te wartości, które stanowią fundament naszego istnienia. To jest strategia, która próbuje wprowadzić w nas też jakąś byle jakość oglądu rzeczywistości w sposób zakłamany, próbuje nas przyzwyczaić do, właśnie do byle jakości, do tego, że nazywamy sztuką coraz częściej eventem, nazywamy właśnie jakąś kontrowersyjnym spektaklem, nazywamy coś, co jest po prostu plugawe.
Częściej zamiast twórca używa się słowa producent. Produkcja czegoś.
Tak. I właśnie, bo nawet sami ci producenci mają świadomość tego, że oni odeszli już od pewnego kanonu tych wartości, które stanowiły rdzeń naszej kultury. Ale ta kreatywność, czy ta produktywność właściwie, przetwarzanie pewnej rzeczywistości z tego, co stanowiło jakiś ład, jakąś wartość na zupełną obrzydliwą plugawość, staje się pewnym wydarzeniem samym w sobie. I jest rzeczą ogromnie istotną, żebyśmy dostrzegali to, że to wszystko nie jest rzeczą, która dzieje się obok, która dzieje się na jakimś poziomie wysublimowanym, w zamkniętych salach teatralnych, w galeriach sztuki, że to jest rzeczywistość, która próbuje rzeczywiście faktycznie dewastować naszą tożsamość i nasze istnienie.
No więc właśnie, i dziękujemy pani bardzo za ten ważny głos, bo teatr, bo przedstawienia teatralne, które oglądamy, teatr czynnie uczestniczy w tym pochodzie właśnie do tego, co tutaj już zostało nazwane przez księdza profesora, przez panią także. Szok i prowokacja, które są narzędziami głównymi w tej chwili w budowaniu teatru, w budowaniu spektaklu, to są postrzegane przez różne nurty takie okultystyczne, postrzegane jest jako inicjacja, jako elementy inicjacji, także jako elementy inicjacji takiej ezoterycznej, ale także jako elementy inicjacji masońskiej, kierowanej do publiczności siedzącej na widowni, zupełnie nieświadomej tego faktu. Po prostu to jest wchodzenie w te emocje właśnie. To jest odmóżdżanie i wkraczanie jak gdyby do pewnej, do pewnej sfery takiego podświadomości. I jeszcze tylko dodam, że kiedy się bacznie obserwuje przedstawienia teatralne, to można zauważyć, że to uprzedmiotowienie człowieka w teatrze, gdzie człowiek, postać ludzka jest na równi niejednokrotnie traktowana z rekwizytem, a niejednokrotnie rekwizyt jest ważniejszą częścią tego spektaklu, aniżeli człowiek. Człowiek często staje się takim jak gdyby podgatunkiem człowieka. Tak jest traktowany. Wyeliminowanie człowieka, katolika, osoby wierzącej, osoby, która niesie ze sobą pewną duchowość, no to jest właśnie po to, żeby tego człowieka zdegradować. I zdegradowanie człowieka nawet do podgatunku, a czasem uzwierzęcenie wręcz go, co słyszeliśmy na konferencji naukowej, co świetnie, znakomicie wygłosił wykład na ten temat, między innymi na ten temat ksiądz profesor Tadeusz Gus, to wszystko łączy się, proszę Państwa, w jedno. To wszystko łączy się w jedno. Nic nie jest oderwanym przypadkiem, tylko to jest scenariusz, który z różnych kawałków składa się w jedno. Właśnie w tę przebudowę świata, ale żeby ten świat przebudować, żeby ten świat przebudować w myśl, że tak powiem, ateistyczną, w kierunku ateistycznym, to znaczy taki świat, gdzie nie ma Boga, gdzie nie ma świadomości w ogóle Pana Boga, to trzeba najpierw zmienić człowieka. I tego człowieka trzeba zdegradować do podgatunku, na równi ze zwierzęciem, a nawet niżej, żeby po prostu ten człowiek stał się współnarzędziem.
Czyli możemy spuentować, że tworzy się taki nowy proletariat w zakresie kultury, choć dla takiej powiedziałbym, satysfakcji tych ludzi, którzy stają się takim proletariatem wykorzystywanym w określonych celach, nazywa się ich awangardą.
Tak.
Żeby lepiej się poczuli po prostu.
Tak.
Mamy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, dekanatu sierpeckiego. Szczęść Boże Państwu wszystkim. I bardzo dziękuję za te wartościowe wypowiedzi. I chcę powiedzieć tak, że nie może złe drzewo rodzić owoców dobrych, ani drzewo dobre owoców złych. I to jest moja najkrótsza diagnoza dotycząca spraw kultury. Dodatkowo rzecz w tym, że to drzewo jest dalej źle nawożone. I już wyjaśniam, o co mi chodzi. Od pewnego czasu zacząłem śpiewać nareszcie Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie. Jednak od pewnego czasu zacząłem się również zastanawiać, czy moja ojczyzna jest w pełni wolna, jeśli ona nie potrafi zapewnić pełnej ochrony życia poczętego. Mamy do czynienia ze swoistą mistyfikacją, bo z jednej strony uznajemy Jezusa za króla Polski, a z drugiej strony nie bierzemy pod uwagę, że dla króla sprawa życia jest najważniejsza. A miarą kultury, na to również zwracał Jan Paweł II, społeczeństwa, jest stosunek społeczeństwa do życia. I teraz z czego mamy czerpać jakby pociechę? No może nie tylko z tego, że nie my jesteśmy sprawcami tego stanu rzeczy, powinniśmy pójść dalej. Mamy stawać się apostołami dobra. I na dzisiejszej audiencji papież Franciszek powiedział, że chrześcijanin powinien być kontynuatorem nieuleczalnej nadziei, nieuleczalnego zaufania. Czyli całą nadzieję trzeba jednak złożyć w Bogu, bo zaufanie wiąże się z nadzieją. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle. Dziękuję też za to porównanie agrokulturowe, dlatego że właśnie kultura to jest uprawa. A zatem jak może spróbujmy teraz, idąc tropem głosu pana Pawła, powiedzieć, jak nawozić, bo no, choćby truskawki, teraz jest sezon truskawkowy, tak? No, mogą być truskawki, no, może trochę tak wyglądające, mniej apetyczne, ale apetyczne. Tak? Mogą być trochę mniejsze, ale smaczniejsze. Ten miąższ jest taki bardziej dorodny. Natomiast, bo nawozimy naturalnie. Natomiast mogą być nadmuchane truskawy, które są pożądliwe dla oczu, ale wewnątrz treści jest niewiele. To jest to, co pani Temida mówiła, treść i forma. Czym nawozić?
Przede wszystkim powtórzę to, co już chyba parokrotnie już mówiłam, o czym parokrotnie mówiłam, a jest to apel do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, naszego obecnego. A mianowicie, że kiedy rząd objął Prawo i Sprawiedliwość, napisałam taki w formie felietonowej w kilku punktach, czego oczekuję od nowego rządu, zwłaszcza od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I w pierwszym punkcie zawarłam takie zdanie, że oczekuję zmian personalnych w teatrach, bo to dyrektor teatru tworzy twarz tego teatru. I od dyrektora zależy, jaki jest repertuar, jak jest inscenizowana rzecz, bo przecież poza plecami dyrektora nie można niczego w tym teatrze zrobić. Nie można wyreżyserować na własną rękę przedstawienia, wstawić je do repertuaru, żeby o tym nie wiedział dyrektor. To dyrektor jest odpowiedzialny za wszystko. Więc to jakoś jak dotąd nie zostało zrealizowane, bo to, że na przykład Klata nie jest już dyrektorem Starego Teatru w Krakowie, to nie z tej przyczyny, że przyczyniło się do tego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tylko po prostu skończył mu się już czas dyrektorowania, kadencja mu się skończyła, a w konkursie, w którym brał udział, nie wygrał. Wprawdzie co do tego konkursu są różne zdania, ale w każdym razie na pewno Klata nie wygrał i kto inny został dyrektorem. Jeśli chodzi o teatr we Wrocławiu, ten właśnie, gdzie ta pornografia była tak bardzo lubiana przez dyrektora tego byłego teatru, czyli pana Krzysztofa Mieszkowskiego, prawej ręki pana Petru w Nowoczesnej, który zresztą bardzo bronił, pan Petru bardzo bronił tego przedstawienia pornograficznego Śmierci Dziewczyna razem.
No to jest, pan Petru jest wybitnym artystą, więc. Tak,
więc to tam razem, ramię w ramię panowie stali. Widzę ten obrazek przed sobą w telewizji, w Jedynce, kiedy właśnie wspiera pana Mieszkowskiego. Pan Mieszkowski wtedy był dyrektorem tego teatru, jednocześnie posłem, czyli zasiadał na dwóch ważnych stołkach. No i nie jest już dyrektorem, ale nie jest dyrektorem nie dlatego, że ministerstwo się przyczyniło do tego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tylko dlatego, że w sierpniu ubiegłego roku skończyła mu się kadencja, a w nowym konkursie nie mógł wystartować, bo nie ma wyższego wykształcenia po prostu. Jak to się stało, że przez tyle lat był dyrektorem tego teatru we Wrocławiu, jest dla mnie tajemnicą. Poza tym jest teraz tam nowy dyrektor, pan Cezary Morawski, przepraszam panie Czarku. Pan Cezary Morawski, który po prostu nie ma już, dzięki niemu nie ma już tej pornografii na scenie, nie ma tych spektakli, ale aktorzy ubolewają, część aktorów ubolewa nad tym i daje do wiwatu panu Morawskiemu z tego powodu bardzo. W każdym razie, do czego zmierzam? A jeszcze jednej rzeczy chcę powiedzieć, że a propos tego, o czym mówiliśmy, ojciec tutaj wcześniej powiedział, że kulturoznawstwo, że młodzież, która poznaje tajniki, prawda, że to jest coś wspaniałego, że wkracza w taki świat pełen wyobraźni, ma możliwości inspiracji różnych twórczych właśnie z wyobraźnią związanych. Niedawno takie przedstawienie było prezentowane jako dyplom. Ja tu nie powiem jaka szkoła i nie powiem kto jest rektorem tej szkoły i kto wyreżyserował, dlatego tylko, żeby młodzieży nie sprawić większej krzywdy. Otóż przedstawienie dyplomowe w szkole teatralnej, to jak wiadomo, to jest przedstawienie takie, które podlega ocenie, prawda? Z umiejętności nabytych
pokazuje całokształt umiejętności.
Tak, umiejętności pewnie, aktorskich, tak. I w spektaklu właśnie takim, o którym mówię, młodzi ludzie, którzy dopiero wkraczają do tego zawodu, zostali rozebrani do naga i na tej scenie tak trwali, nago. Bez sensu zupełnie, nie miało to żadnej motywacji artystycznej. Jest to dla mnie, ja bym bardzo współczułam, jest to gwałt na tej młodzieży, jest to gwałt na intymności tej młodzieży. odbieranie im tego, co oni jeszcze mają. Bo część artystów dzisiaj, środowiska artystycznego, nie ma już żadnej wrażliwości na ten temat. Ganiają nago po scenie, bardzo chętnie używają wulgaryzmów. I to im nawet dykcyjnie lepiej wychodzi niż normalny tekst. Natomiast tutaj młodzi ludzie wkraczają dopiero do tego zawodu. Są jeszcze pełni marzeń. Widzą teatr jako coś pięknego, bo teatr z natury swojej jest piękny, tylko został dzisiaj strasznie zbrukany i wstawiony do bagna. Przepraszam za te słowa.
Jeżeli można jeszcze na moment wrócić do tego porównania truskawkowego, bo ojciec tutaj oczywiście rozbudził pewien apetyt.
Tylko, że dzisiaj nabyłem sobie kilogram truskawek.
Za ile?
Można pozazdrościć w tym momencie. Ja bym powiedział, nie znając się co prawda na hodowli, ja myślę, że czy na uprawie, myślę, że no ważnym czynnikiem jest cierpliwość w każdej chyba uprawie. I uwzględnianie czynników zewnętrznych, pogodowych, jak to czasem najprościej można określić. I wracając do sprawy, która tutaj nas angażuje, zarówno do tej wypowiedzi telefonicznej, za którą oczywiście też dziękuję i która mówiła konkretnie o budowaniu podstawy wszelkiej kultury, jaką jest życie człowieka, jak i przechodząc już do spraw bezpośrednio tutaj omawianych, a więc właśnie treści i formy, wyrażanej ekspresyjnie poprzez teatr czy inne gałęzie sztuki. No myślę, że musimy wziąć pod uwagę ten czynnik, ten element cierpliwości. Widzimy i ten element też tych warunków pogodowych. No, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wycofało chociażby w tym roku dotację na Festiwal Malta w Poznaniu, który to festiwal z racji zaangażowania w sposób ewidentnie prowokacyjny, mało udolnego pseudotwórcy, który wyraził swoje zdolności artystyczne poprzez osławioną czy osławioną klątwę.
No ten festiwal... I nie tylko, bo przecież Bydgoszczy, ten spektakl Nasza Przemoc, Wasza Przemoc, prawda?
To tak, w Krakowie ten, do którego nie doszło,
tak,
ale
tak, do Damaszku, tak.
Więc powiedzmy tak, no myślę, że ministerstwo próbuje działać, ale też zauważmy na przykład, no ja przyjeżdżając z Poznania, w jaki sposób mogę powiedzieć o ogólnej atmosferze zarówno władz politycznych tego miasta, to znaczy naszego, pożal się Boże, pana prezydenta miasta Poznania, całej właśnie tutaj ekipy politycznej, która no, wspiera szereg decyzji także kulturalnych w tym mieście. Widzimy, jaki ferment tutaj się tworzy, jakie burze się zbierają, jakie istnieją tutaj też no, gromy, które uderzają w różne czynniki. Ja myślę po prostu tak, że oczywiście my musimy wyrażać naszą wolę zmian tam, gdzie jest to możliwe. Musimy też wspierać te zmiany, które się dokonały, no bo chociażby Wrocław wymaga właśnie nieustannie postać, osoba pana dyrektora Morawskiego wymaga po prostu nieustannie właśnie wsparcia ze strony naszych środowisk. Z drugiej strony no, musimy mieć też no, głęboką ufność i nadzieję, która została nam przypomniana w telefonie.
Ale też cały czas trzymać rękę na pulsie
kontrolować, oczywiście.
Bo to też jest nasze zadanie. Oczywiście. Jeszcze króciutko ostatni telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże. Halo. Chciałem króciutko zwrócić dwie rzeczy do tej dyskusji. Mianowicie pierwsza rzecz. To między innymi taki rozwój kultury, pseudokultury również podyktowany jest tym, że bezkrytycznie wydaje się środki z budżetu państwa wtedy, kiedy już państwo nie ma wpływu na to, żeby te środki zahamować. Należy zmienić definitywnie. Dyrektorzy teatrów, grupy i tak dalej muszą przygotowywać się na przykład do danej sztuki, dopiero wtedy uzyskać akceptację ministerstwa i wtedy można dawać dotacje na istotnie kulturę piękną. I druga króciutko sprawa, to co mówi się dzisiaj o gender, o tych różnych takich nazwach, trzeba nazwać wprost. Jest to marksizm kulturowy według Antonio Gramsciego. Należy opracować jak gdyby przesłanie tego komunisty, dokładnie, i nawet takie spektakle, które no, po prostu są gorszące, uzasadniać tym, że nawet według tej naszej kulawej konstytucji nie wolno głosić marksizmu po prostu, tym bardziej w teatrach, prawda, czy w życiu publicznym. Tylko, że wszyscy muszą wiedzieć, że to, co się dziś dzieje, czyli marksizm kulturowy, polega na odebraniu tożsamości człowieka. To o tym państwo wszyscy wiedzą. Ale należy to ujednolicić przez naukowców i dać oręż rządowi, żeby przestał finansować takie spektakle z naszych pieniędzy. Szczęść Boże.
Dziękuję. Dziękuję panie Janie. Dosłownie po pół minutki jeszcze dla państwa. Może pani Temida.
Bardzo dziękujemy panu za ten głos. Oczywiście, ja już kiedyś też wspominałam o tym właśnie, że takim lekarstwem jest w pierwszym rzucie, to są finanse. Teatry narzekają na to, że nie otrzymują pieniędzy albo że za mało otrzymują, że zbyt mało są finansowane. Nieprawdą. Nieprawdą jest to. Wystarczającą ilość pieniędzy otrzymują. Na przykład Teatr Powszechny w Warszawie, ten, gdzie w tej chwili grana jest Klątwa, otrzymał dodatkowo od miasta zarządzanego przez panią Hannę Gronkiewicz-Walc jako prezydenta, przez samorządy, tak, otrzymał dodatkowe finanse, więc jako nagrodę za Klątwę, powiedziałabym. To mniej więcej tak wygląda.
Dziękuję, ksiądz profesor.
Także przyłączam się do podziękowań za ten bardzo ciekawy i cenny głos. Oczywiście ograniczenie finansów, tak, ograniczenie możliwości poprzez prawo jak najbardziej, ale myślę, że też ten element, który pan wydobył, zwrócenie uwagi na świadomość społeczną tych mechanizmów, tych źródeł, które stoją tutaj u podstaw tych perturbacji i problemów, z którymi mamy do czynienia, jest ogromnie ważna, więc po prostu też dyskusja, uświadamianie, informacja zarówno o mechanizmach, o proweniencjach neolewicowych, które rzeczywiście, czy neolewackich, które tutaj faktycznie występują, to wszystko jest ważne, żebyśmy o tym mówili, żebyśmy to nazywali, a z drugiej strony, żebyśmy budowali to, o czym może będzie okazja porozmawiać chociażby w części radiowej, no na przykład kanon właśnie wartościowych dzieł, zarówno w literaturze szkolnej, ale dzieł także stanowiących jakiś zbiór naszej Biblioteki Narodowej, naszego Teatru Narodowego, naszej Filmoteki Narodowej, bo to też jest rzecz ogromnie ważna, żebyśmy budowali ten fundament wartości, na którym nam bardzo zależy.
Tak, dzisiaj byłem też w Bibliotece Miejskiej, między innymi przed truskawkami i popatrzyłem też na książki, które są wyłożone jakby na pierwszy rzut oka. Była to klasyka. Był to Rejmont, był Sienkiewicz, więc powiedzmy, że tutaj też i nawet rola bibliotekarzy w osiedlowych bibliotekach miejskich, to też jest niezwykle cenna, nawet dla opatrzenia się z pewnymi tytułami, choćby grzbietem książki.
Tak jest.
Czyli kulturoznawstwo, które tym wszystkim się zajmuje, coraz większy apetyt mam na to. Nie wiem, państwo.
Abyśmy rozbudzili ten apetyt nie tylko co do truskawek, ale właśnie i do kulturoznawstwa.
A jeszcze ta specjalizacja nowa, bo to, proszę państwa, nowa specjalizacja. Z zakresu kulturoznawstwa, pamiętam, to jest turystyka kulturowa, kultura audiowizualna. Były też techniki reżyserskie i aktorskie. To jedna z tych specjalizacji, ale od października nowa specjalizacja. Krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka, więc wszystko to, o czym mówimy, a mam...
Czyli to jest całość właściwie, tak, to już tak. Buduje całego człowieka teatru, tak? I znającego się na teatrze, prawda?
Niezwykle ciekawie październik się zapowiada, ale przed październikiem jeszcze trochę czasu. Bardzo dziękuję za tę część. O 21.30 ponownie spotkamy się w innym studio, ale równie, myślę, życzliwym. Radia Maryja oczywiście. Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, publicystka naszego dziennika. Pani Temido, dziękuję i dziękuję też, bo niejednokrotnie konsultujemy ze sobą, rozmawiamy ze sobą o sztukach dla Teatru Dobry Wieczór.
Telefonicznie,
tak. To nieraz długie minuty.
A ja gratuluję ostatniego spektaklu, ojcu.
Zmierzch demonów.
Zmierzch demonów, tak jest.
To młodzież.
Tak. Świetnie.
Dziękuję bardzo. I ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Bardzo dziękuję, księże
dziękuję
profesorze.
Serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.